Dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Marcin Stefaniak, szef delegatury Najwyższej Izby Kontroli.
Dzień dobry.
Trzyma Pan kciuki dzisiaj mocno?
Trzymam kciuki za wszystkie dzieci, które zdają egzamin ośmioklasisty, szczególnie, że ten egzamin zdaje także moja córka.
No tak, to my też trzymamy kciuki za córkę. A jakich wyników się Pan spodziewa? I zapytam tutaj tak trochę z przekąsem, bo wiem, że z Waszej kontroli wynika, że wcale dobrze nie będzie, bo Najwyższa Izba Kontroli właśnie kontrolowała ostatnio obszar Wielkopolska, Lubuskie, Zachodniopomorskie, czyli te wszystkie regiony, ta cały region, który podlega pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, i różowo nie jest.
Za moją córkę trzymam kciuki, mam nadzieję, że będą jak najlepsze, ale to indywidualny przypadek. A jeżeli chodzi o ogół, to myślę, że będzie tak samo jak od 24 lat, czyli na początku lipca, wtedy kiedy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki. Znowu ukażą się informacje, że jesteśmy na ostatnim albo przedostatnim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów ośmioklasisty, jak i matur. I musimy sobie to jasno powiedzieć, że usłyszałem, to jest cytat od jednego z pracowników kuratorium w trakcie tej kontroli, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy, że jesteśmy fundamentem edukacji w Polsce. Fundamentem, bo zawsze jesteśmy na tym najniższym poziomie, czyli poniżej gruntu, tak?
Czyli taki żart, ale nieśmieszny trochę.
Nieśmieszny żart pracownika, który był zatrudniony w kuratorium, który odpowiadał za to, co się dzieje w naszym regionie, jeżeli chodzi o edukację. A najgorsze jest to, że ten żart jest rzeczywistością, i to, co mnie zawsze dziwiło, chociaż ja jestem związany zarówno w tej pracy, jak i wcześniej byłem związany w jakiś sposób z edukacją, że w naszym regionie nie ma żadnej dyskusji na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Pomimo tego, że od 24 lat wszyscy wiemy, jakie są wyniki zdawalności egzaminów w naszym regionie.
A dlaczego tak się dzieje? Wiemy to po tej kontroli Najwyższej Izby Kontroli?
My oczywiście skontrolowaliśmy to, co możemy skontrolować. Tak? My kontrolujemy procedury, przestrzeganie prawa, osiąganie efektów przez urzędy czy też przez system edukacji. I z naszych badań wynika, że ten stan nie jest najlepszy. Wręcz można powiedzieć, że negatywnie oceniliśmy to, co się dzieje w naszym systemie edukacji, bo mamy wrażenie, że wszyscy pod kątem legalności rzeczywiście te zadania są wykonywane, tylko nie są wykonywane rzetelnie, bo nie przynoszą żadnych efektów. My porównywaliśmy 3 województwa. Zachodniopomorskie, Wielkopolskie i województwo lubuskie, i 3 kuratorów na tym terenie. I mogę powiedzieć, że na tle tylko kurator lubuski był aktywny w zakresie próby podniesienia wyników egzaminów, i tam to zaczęło działać. W przypadku zachodniopomorskiego i wielkopolskiego zobaczyliśmy raczej niechęć do podejmowania aktywnych działań.
Czyli na czym polega ta aktywność, że to działa tam w Lubuskiem? Co tam się
Lubuski jest specyficznym województwem. Tam jest w pewnym sensie ciągłość w kuratorium, mówiąc już od perspektywie kilkunastu lat. Tam kurator pochyla się nad wynikami egzaminów ośmioklasisty i podejmuje aktywne kroki, żeby te wyniki zmienić czy je podnieść, tak, z punktu widzenia zdawalności. Wprowadzał własne programy, które służyły temu, żeby te wyniki były lepsze, były aktywniejsze w zakresie wprowadzania programów naprawczych. Programów naprawczych na przykład nie wprowadzono w żaden sposób w województwie wielkopolskim. W zachodniopomorskim zarzuciliśmy, że kurator powinien wprowadzić programy naprawcze w 25 szkołach, wprowadził tylko w 15, ale bardziej mi zaskoczyło to, dlaczego nie wprowadził w pozostałych 9. I to przyznam się, że takiego pisma w swojej karierze jeszcze nie dostałem, bo z tych uzasadnienia, dlaczego nie wprowadził w 9 szkołach, uzasadnienie było następujące, że po pierwsze to szkoła leży na terenie PPG-owskim, po drugie szkoła jest w otoczeniu patologicznym. Po trzecie, rodzice są niespecjalnie zainteresowani szkołą, czyli szkołą i podnoszeniem kwalifikacji dzieci. Też są dzieci pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin. I teraz, jeżeli ktoś by przeczytał to pismo tak bezpośrednio, to mógłby stwierdzić, że na państwa polskiego nie interesują dzieci, które są, tak jak Państwu powiedziałem, z terenów PPG-owskich, z rodzin dysfunkcyjnych, czyli tam, gdzie tak naprawdę powinniśmy główny nacisk państwa, aktywność państwa w zakresie administracji oświatowej skierować, tam nasze państwo się wycofywało.
Czyli kuratorium po prostu machnęło ręką na
najgorsze jest na to, że kuratorium, jak później dowiedziałem się, cytowało dyrektorów szkół, czyli jeszcze dyrektorzy szkół machnęli ręką. My zatytułowaliśmy komunikat z tej kontroli szkoły pozostawione same sobie. Ja myślę, że powinniśmy pójść dalej.
Uczniowie
pozostawieni sami sobie.
I jak teraz, jaki będzie kolejny krok? Bo jak rozumiem, są wyniki i
a jeszcze wrócę jeszcze do tej kontroli, bo my spadaliśmy szeroki, nie tylko działalność kuratoriów, które według mnie wymagają dużego przemyślenia tego, co robią i podjęcia aktywnych i skutecznych działań. I to myślę, że to jest zadanie nowego kuratora. Ale także skontrolowaliśmy działalność dyrektorów szkół w zakresie tego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, który też oceniliśmy, wydźwięk ma raczej negatywny nasza ocena i też mamy do czynienia raczej z legalnym prowadzeniem tego nadzoru, czyli dyrektorzy twierdzą, że go robią, ale jeżeli na przykład zaplanowali działań, przypuśćmy 17 na rok szkolny, wykonywali jedno, to ich głównym uzasadnieniem było na nasze pytanie, dlaczego takich działań nie prowadzicie w pełnej skali zaplanowanej przez nas, przez was, uzyskaliśmy informację, że nie ma takich wymogów. Nic nas do tego nie zmusza, do tego, żebyśmy robili to w pełnym zakresie. I kolejna rzecz, którą stwierdziliśmy, i to we wszystkich województwach, że tak naprawdę w polskim naszym systemie edukacji nie prowadzi się nadzoru pod kątem jakości. Nikogo nie interesuje jakość nauczania.
Mhm. Czyli ważne, żeby uczeń przyszedł, wyszedł ze szkoły i tyle.
Tak, to według mnie to są główne bolączki naszego systemu. Dodam jeszcze jedną rzecz, która mnie zaskoczyła akurat przy tej kontroli, bo zbadaliśmy też system ocen dyrektorów szkół. W naszym województwie, w tym okresie, w którym kontrolowaliśmy, kuratorium uczestniczyło w ocenianiu 98 dyrektorów i w naszym regionie, proszę państwa, są tylko i wyłącznie oceny celujące i bardzo dobre. Nawet w szkołach, które miały problem, czyli były szkołami, które wymagały programów naprawczych, dyrektorzy także dostawali wyłącznie oceny bardzo dobre. Co pokazuje, że system jest zadowolony z siebie, ale ci, którzy z tego systemu korzystają, czyli uczniowie oraz ich rodzice, powinni się według mnie dosyć dużo zastanowić i podjąć aktywne działania, żeby to zmienić.
I wracam do tego pytania. Mamy te wyniki i co dalej teraz? Jak to się przełoży na dalsze funkcjonowanie szkół?
My oczywiście wyniki kontrolę zakończyliśmy. Skierowaliśmy wnioski, informacje także do jednostek, które kontrolowaliśmy, czyli tych szkół i urzędów, które kontrolowaliśmy. Nie zatrzymujemy się na tym. W tym roku zrobimy kolejną kontrolę dotyczącą szkół ponadpodstawowych w zakresie nadzoru pedagogicznego. Teraz obecnie prowadzimy kontrolę w organach prowadzących, czyli w samorządach. Wybraliśmy 3 miasta na prawach powiatu w naszym regionie, czyli Szczecin, Świnoujście i Koszalin.
To są te doraźne kontrole.
Te kontrole doraźne. Staramy się zbadać cały system. Wrócę do tego początku naszej rozmowy, że mnie dziwiło zawsze to, że w naszym regionie nie ma dyskusji na temat edukacji, nie ma dyskusji na temat przyczyn tego złego stanu, bo tak to określmy. Ja mam nadzieję, że nasza praca przyczyni się do tego, że przynajmniej stworzymy materiały, które posłużą do takiej dyskusji.
To zmieńmy teraz temat, bo jak rozumiem, ten duży raport o stanie edukacji powstanie jakoś za kilka miesięcy, ale jesteśmy też po kontrolach chociażby stoczni. Jak to wygląda?
My dosyć krytycznie oceniliśmy to, co się dzieje w stoczni Gryfia. Te kontrole obiły się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Trudne kontrole, myślę, że potrzebne. Nie zapomnę komisji sejmowej, która właśnie, gdzie dyskutowano nad naszymi wynikami naszej pracy. Tam dostaliśmy zarzut, że rzeczywiście wchodzimy w kontrolę przemysłu stoczniowego i dlaczego to robimy. No, moja odpowiedź była taka, że gdybyśmy zaczęli tę kontrolę 17 lat wcześniej, to ten przemysł by inaczej wyglądał. Także my z przemysłu stoczniowego nie wyjdziemy, zawsze będziemy się przyglądać tej gałęzi przemysłu, znaczy gospodarki w naszym regionie. I myślę, że w najbliższym czasie także kolejne kontrole w tym zakresie przeprowadzimy.
Czyli rozumiem, że to, co skontrolowaliście przed zmianą władzy, to jedno, ale nowej władzy też będziecie patrzeć na ręce, a nie tylko czytać to, co się dzieje na Instagramach i tweetach i mówienia o tym, jak wtedy było źle, jak teraz będzie dobrze.
Tak jest nasza rola, tak. No to jest rola niestety kontrolującego, że patrzymy każdej władzy na ręce.
Cyberbezpieczeństwo w małych gminach to kolejna ważna kontrola, która za wami i tutaj też no, niektóre szokujące informacje, chociażby z Nowego Warpna, co tam się działo, niezabezpieczona szafa, gdzieś serwer, tak, stojący wręcz na podłodze.
Tak, w komunikacie prasowym pokazaliśmy zdjęcie z tego serwera, tak, czy z tej szafy, w której serwer się znajdował, żeby jeszcze Państwu to zilustrować. Te drzwi były otwarte i tym odbojnikiem był komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych i burmistrz nam wyjaśnił, że ten komentarz był nieaktualny, to akurat podobno był plus. Ale tak na poważnie, kontrola cyberbezpieczeństwa w małych gminach nie była przypadkowa, ponieważ myślę, że chyba większość z Państwa powinna wiedzieć, że główne systemy i bazy danych, one korzystają z państwowych, korzystają z nich także gminy, także to jest takie newralgiczne miejsce, w których można zaatakować coś, co może później mieć wpływ na funkcjonowanie całego państwa. Dwa lata temu w Saksonii jeden z powiatów, obwodników powiatów naszych w Niemczech został zaatakowany i tam musiano zapłacić dosyć duży okup, żeby odblokować te systemy. W Polsce, z tego co wiemy, też doszło do takich sytuacji. My skontrolowaliśmy 4 małe gminy, niestety te 4 gminy zostały ocenione negatywnie, zarówno pod kątem procedur, jak i zabezpieczeń technicznych. Mamy problem taki, że cyberbezpieczeństwo, jak i cała informatyka, to jest drogie przedsięwzięcie, wymagające specjalistów. Tak powiedzmy sobie szczerze, małych gmin według mnie na to nie stać. Co jest zadziwiające, czego przyznam się nie rozumiem, państwo polskie uruchomiło usługi chmurowe, które gwarantuje bezpieczeństwo i jakość, państwo gwarantuje bezpieczeństwo i jakość tych usług, tylko nie ma żadnego zainteresowania ze strony gmin. Czego też nie rozumiemy, tak?
To jest jakaś... Może ta informacja jeszcze nie doszła do tych gmin.
Nie wiem, na czym polega problem. Staramy się to zlokalizować. Państwo naprawdę zainwestowało ogromne pieniądze w ten projekt, tylko że on do tej pory nie realizuje, ponieważ nie jest realizowany w taki sposób, jakie były założenia, ponieważ nie ma zainteresowania gmin. Z pewnością by to z nich ściągnęło duży ciężar w zakresie bezpieczeństwa.
O tym bezpieczeństwie, o tych kontrolach i trwających, i zakończonych, i tych planowanych jeszcze porozmawiamy, ale już w internecie. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję. Przenosimy się na radiowego Facebooka i na radioszczecin.pl. I kontynuujemy rozmowę. Marcin Stefaniak, szef delegatury NIK-u w Szczecinie. Ważna kontrola kolejna, która za wami, a jednocześnie z dużymi wnioskami, dotycząca dodatków covidowych dla lekarzy. Wy udowodniliście, że 9 miliardów złotych, to niemałe pieniądze, były rozdawane właściwie tak naprawdę, tak?
To była najtrudniejsza kontrola, w której uczestniczyliśmy w ostatnim czasie. Kontrola, która może... Żeby uświadomić Państwu, na czym polegał problem. Na początku COVID-u mieliśmy wystąpił problem z dostępnością lekarzy i kadry medycznej, która miała świadczyć usługi, wykonywać pracę w szpitalach. Wymyślono wówczas właśnie specjalne dodatki, tak zwane dodatki COVID-owe, czyli dodatki pieniężne dla personelu medycznego. Dla jednej osoby to było 15 tysięcy miesięcznie. My wykazaliśmy, że tych dodatków można było pobierać kilkakrotnie w danym miesiącu. Łącznie z tym, że niektóre osoby pobierały po 60 tysięcy. Wystarczyło pracować w kilku szpitalach. Były wydawane bez żadnej kontroli. Skala nieprawidłowości to jest 9 miliardów złotych, ale jestem to, co jest naszym sukcesem. I rzadko to się zdarza w Izbie, że w wyniku naszej kontroli udało się już odzyskiwać te pieniądze. Czyli to jest, pokazuje, że ta kontrola była po pierwsze potrzebna, po drugie została dobrze przeprowadzona, no i ma ten wynik czy ten sukces w postaci tego, że mamy już efekty finansowe.
A duże te efekty finansowe?
Na razie to jest pierwsza informacja, którą dostaliśmy z NFZ-u, z centrali NFZ-u, bo w wyniku naszej kontroli NFZ podjął działania, czyli podjął kontrolę w szpitalach. Pierwsze informacje dotyczą rzędu 40 milionów złotych. No, to jest początek.
Niby kropla w skali
9 kropla miliardów. Kropla drąży skałę. Ja nie mówię, że wszystkie te pieniądze były wydane bezprawnie, ale chodzi o to, że zmusiliśmy urząd, czy może inaczej, urząd w wyniku naszej kontroli podjął działania, które służą do tego, żeby uporządkować tę kwestię. To będzie bardzo trudne, ale trzeba to po prostu robić.
To porozmawiajmy jeszcze o tych trwających kontrolach, bo dosyć ciekawą kontrolą jest kontrola w Stargardzie dotycząca zatrucia rzeki Inę.
Tak, myślę, że wszyscy mieszkańcy Dorzecza Iny interesowali się sytuacją, która była w zeszłym roku. Ta sytuacja była w latem zeszłego roku. Ta sytuacja była dosyć nagłośniona medialnie. Dotyczyło to tego, że w Stargardzie w czasie burzy zostały otwarte przepusty burzowe, które skutecznie zatruły Inę. Przeprowadzamy tam kontrolę. Ona jest na etapie, już w tym tygodniu ją powinniśmy zakończyć, czyli do gminy zostaną wysłane wystąpienia pokontrolne. Ja tylko mogę powiedzieć tak na przyszłość, że ta kontrola zainspirowała nas do tego, żeby podjąć działania prawdopodobnie w przyszłym roku, żeby skontrolować całe to rzeczy inne w tym zakresie. Szczególnie, że 10 lat temu wszystkie gminy leżące nad Inną podpisały porozumienie dotyczące chyba zielonego pasa ekologicznego, tak? Czyli to tak naprawdę wszyscy się zgodzili. Mało co z tego wyszło, tak przyjrzymy się temu.
No skoro jesteśmy przy wodzie, to bez lania wody porozmawiajmy o tym, jak dużo mamy strat w wodociągach. To jest dosyć ciekawa sytuacja i kolejna kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca właśnie tego, jak dużo wody nam ucieka bokiem, mówiąc wprost.
Nie zdradzając tajemnicy kontrolerskiej, bo już w kilku kontrolach NIK-owskich to zostało udowodnione, że mamy w Polsce około od 20 do 50% strat wody. Zaznaczam, że mamy najgorszy bilans wodny w Europie i o tą wodę powinniśmy tak naprawdę dbać. To te 50% to tak naprawdę zwykłe marnotrawstwo.
To nie mówimy o tym, że odkręcamy wodę i myjemy zęby przy odkręconej wodzie, tylko że odkręcamy wodę, a z rury cieknie do gleby, tak?
To mówimy o tej wodzie, która cieknie do gleby, za którą wszyscy płacimy. My przeprowadzamy teraz kontrolę planową, ona także kończy się w tym miesiącu, na terenie tylko i wyłącznie naszego województwa. Jest to bardzo interesująca kontrola i ona nam tylko potwierdza te straty, o których mówiłem oraz to, że nie do końca mam wrażenie, że nie do końca są świadome samorządy tego, co się dzieje w ich przedsiębiorstwach wodociągowych. Ale to tak nie zdradzając tajemnicy kontrolerskiej. Myślę, że wszystkie szczegóły za miesiąc państwo poznają.
Czyli co, mamy po prostu pęknięte rury w ziemiach, tak?
Mamy pęknięte rury w ziemiach. Mamy procedury, które uniemożliwiają zlokalizowanie tych rur oraz wiedzę o tym, że takie pęknięcie nastąpiło. Oraz mamy sytuację taką, że niektórym się nie spieszy, żeby tą rurę załatać. Oraz kolejna rzecz, o której chyba wszyscy wiedzą, że skala kradzieży wody jest także znaczna w przedsiębiorstwach wodociągowych.
Czyli woda nam ucieka bokiem.
Tak.
Dzięki wielkie. My nie laliśmy dzisiaj wody. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim państwa gościem był szef szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli Marcin Stefaniak.
Dziękuję bardzo.